Piotr Świątkowski, dobry wieczór. Lech Neyman, adwokat, porucznik rezerwy Wojska Polskiego, działacz Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska i Obozu Narodowo-Radykalnego, członek organizacji wojskowej Związek Jaszczurczy, kapitan Narodowych Sił Zbrojnych oraz Służby Cywilnej Narodu i Organizacji Polskiej, komendant Okręgu 8 Krakowskiego, a następnie Okręgu 1 Pomorskiego NSZ. Skazany na karę śmierci przez komunistyczny sąd. Jutro mija 111. rocznica urodzin Lecha Neymana. Tę postać przybliży za chwilę dr Rafał Sierchuła z poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.
Śmierci, byś na krańce te rozstawszy na ćwierci, była zbawienie witanym z odrazą. Czekamy ciebie, ty potęgia tłumu, zbyt lęciałego od twych rządów knutem. Czekamy ciebie, byś nas gniotła butem swego zalewu i haseł poszumu.
Lechu Neymanie opowiada dr Rafał Sierchuła.
Lech Neyman, którego 111. rocznicę obchodzimy w tym roku urodzin, urodził się w Poznaniu. Był członkiem rodziny klasy średniej. Jego ojciec był zaangażowanym działaczem społecznym okresu jeszcze rozbiorów, jeszcze zaborów. Był drogistą, czyli promował i sprzedawał artykuły chemiczne, ale nie tylko sprzedawał, ale też uczył młodych adeptów sztuki kupieckiej w Poznaniu. Był prezesem Towarzystwa Drogistów w Poznaniu. To o tyle istotne, że ta jego działalność również przekładała się na wsparcie w okresie odzyskania przez Polskę niepodległości. Też nie tylko wspierał finansowo działalność w czasie Powstania Wielkopolskiego, ale również w okresie Powstań Śląskich oraz składał daninę w okresie walk z Rosją bolszewicką w okresie 1920 roku. I również, jego dzieci też dały taki symboliczny wkład, wykupując bony daniny narodowej w wysokości 100 marek, taki bardzo symboliczny aspekt jej działalności. No i mam, dzięki temu, że rodzina była dobrze sytuowana, zarówno Neyman, jak i jego siostra mogły kształcić się na dobrym poziomie już w polskich szkołach. Lech Neyman ukończył gimnazjum Marii Magdaleny. Później rozpoczął studia prawnicze. Jego siostra studiowała na Wyższej Szkole Handlowej. No i tutaj jest bardzo ważny okres w jego życiu. Studia nie tylko nauka, ale również pierwsze zaangażowanie się dość poważne w działalność akademicką, szeroko pojętą, bo to z jednej strony akademicki klub sportowy, którego był prezesem, jego fascynacja tenisem, warto o tym wspomnieć, ale również działalność organizacyjna w korporacji akademickiej Helonia, której był prezesem. Ta korporacja, działalność korporacyjna też odcisnęła się bardzo poważnie na jego późniejszym życiu. To taka szkoła charakteru. W tym okresie również był zaangażowany w pracę naukową na uniwersytecie. Był przewodniczącym takich kół naukowych, które były organizowane przy różnych kierunkach na Uniwersytecie Poznańskim. Jako prezes tych kół był delegowany do Warszawy na zjazd ogólnopolski wszystkich prezesów kół naukowych akademickich w Polsce. To bardzo prestiżowe spotkanie. Również był zaangażowany politycznie. Neyman włączył się w działalność Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska, a po zakończeniu studiów zaczął aktywnie działać w obozie narodowo-radykalnym. Również po jego delegalizacji w 1935 roku został za działalność aresztowany przez władze państwowe, ale w wyniku procesu został te zarzuty, które formułowali wobec niego przodownicy policyjni i konfidenci, zostały podczas sądu przekreślone i został uniewinniony. To akurat o tyle było dla niego istotne. Szczęśliwie się to wydarzyło, ponieważ rozpoczął pracę jako urzędnik państwowy w prokuratorii generalnej. No i oczywiście człowiek z wrokiem, no to ta kariera by się skończyła i nie mógłby w organach państwowych pracować.
Padła nazwa Młodzieży Wszechpolskiej, a to dzisiaj bardzo jest gorący temat. Jaka to była organizacja wtedy i co ona ma wspólnego z dzisiejszą Młodzieżą Wszechpolską?
Znaczy, to była organizacja tylko studencka. To była organizacja skupiająca studentów z poszczególnych uniwersytetów. No, była osobna w Poznaniu, na przykład były dwie organizacje, jedna na Wyższej Szkole Handlowej, druga na Uniwersytecie Poznańskim. No, była to organizacja, która była taką młodzieżowym przedszkolem dla działalności Stronnictwa Narodowego. Ci młodzi działacze wspierali aktywność Stronnictwa Narodowego podczas wyborów, organizowali czy też ochraniali różnego rodzaju spotkania organizacyjne. No, była to, tak jak wspomniałem,
młodzieżówka partii.
Tak, ale to była młodzieżówka studencka. To zupełnie inny kierunek niż teraz, bo teraz to Młodzieży Polskiej może każdy wstąpić. W odpowiednim oczywiście wieku, natomiast no, tam było tylko określone dla studentów. Także to był okres formacyjny, tam oczywiście były egzaminy. To nie było tak, że ta struktura, do tej struktury można się było tak prosto dostać. No i też warto wspomnieć, że w latach 30., w okresie, kiedy Lech Neyman w Młodzieży Wszechpolskiej był, to była organizacja, w której ścierało się kilka kierunków politycznych w ramach tej organizacji, bo byli też wśród działaczy Młodzieży Wszechpolskiej ludzie, którzy reprezentowali taki stosunek propiłsudczykowski, czyli struktury, które później się oderwały od obozu i zaczęły współpracować z sanacją, Związek Młodych Narodowców. Byli wśród Wszechpolaków zwolennicy Stronnictwa Narodowego, ale również byli też zwolennicy Obozu Narodowego Radykalnego. To dopiero w końcówce lat 30. te oba, no, można w cudzysłowie powiedzieć, heretyckie prądy zostały usunięte z Młodzieży Wszechpolskiej. Także już przed samym wybuchem wojny, no to Młodzież Wszechpolska to była młodzież, która optowała ze Stronnictwem Narodowym. Natomiast ci wszyscy, którzy odpadli, no, założyli własne organizacje, również studenckie. Także to jest bardzo interesujące. No i właśnie Neyman był właśnie taką osobą, która zaangażowała się w działalność Obozu Narodowo-Radykalnego.
Nim kurz zawieje w polu znaki, zasypie wiatr. Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach, śpiewajmy pamięć o tych dniach. Nim czas odwierze mowę ptakom, kamienny krzyż zetrze w piach. Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach, śpiewajmy.
Neyman miał bardzo dobre notowania w wojsku. Był Oczywiście jak każdy student przeszedł szkołę oficerską, został podporucznikiem rezerwy, ale to jak gdyby obejmowało wszystkich studentów. W przypadku Neymana w okresie międzywojennym był po raz drugi awansowany, także w 1939 roku został porucznikiem Wojska Polskiego. Był wielokrotnie wzywany na kursy. Miał bardzo dobre opinie swoich przełożonych. W jego teczce personalnej w Centralnym Archiwum Wojskowym znalazłem również odpis wyroku, czyli wojsko miało świadomość, że był sądzony przez sąd za działalność nielegalną, ale to nie przeszkadzało. Co ciekawe, był charakteryzowany na bardzo dobrego oficera i wróżono mu bardzo dobrą przyszłość w armii. Warto wspomnieć, że był adiutantem takiej grupy wojsk wielkopolskich, które zajmowały Zaolzie. Był adiutantem dowódcy takiego kombinowanego batalionu. A w 1939 roku był adiutantem 57. Pułku Piechoty jako oficer rezerwy. To była znacząca pozycja, bo jednak adiutant dowódcy pułku to jest człowiek poważny. Także z takimi dokonaniami wojskowymi wyruszył w 1939 roku. Ale zanim jeszcze dojdziemy do wojny, warto jeszcze wspomnieć o jego działalności w okresie międzywojennym już po studiach. To ten krótki okres w ONR-ze takim represjonowanym, ale generalnie też wspierał działalność struktur młodzieżowych ONR-owskich działających w Poznaniu. Związek Narodowo-Radykalny, taka organizacja została zarejestrowana na Uniwersytecie Poznańskim. No, takim mentorem tych osób. Natomiast to, co jest, myślę, ważne, co wyniósł również z domu rodzinnego i z działalności studenckiej, to była jego fascynacja kwestią ziem zachodnich. Uniwersytet Poznański w okresie międzywojennym to był taki ośrodek naukowy, który monitorował nie tylko zachowania Niemców wobec Polaków na terenie Rzeszy, ale również zajmował się opracowaniem wieloaspektowej historii ziem zachodnich. I te zainteresowania kadry profesorskiej znalazły się szeroki oddźwięk wśród studentów. To między innymi dzięki tej działalności Młodzież Polska w końcu lat 20. do swojego programu zaczęła głosić taką wstępną rewindykację jeszcze ziem zachodnich. To nie była jeszcze koncepcja Odry, ale była to koncepcja zajęcia Piły, Kołobrzegu. I dzięki tej działalności u progu wojny obóz narodowy zaczął już coraz śmielej mówić o potrzebie rewindykacji granic. No i takim apogeum była druga wojna, gdzie już te koncepcje były bardzo szerokie i w te koncepcje był zaangażowany bardzo mocno Lech Neyman.
podsuwa ci wódkę. Uwaga! Wróg podsuwa ci wódkę. Uwaga!
Słuchamy opowieści o Lechu Neymanie. Doktor Rafał Sierchuła, Poznański IPN.
Wybuch wojny to oczywiście walki odwrotowe w początkowej fazie. Jednostki wielkopolskie wycofują się na również oddziały Neymana. Następuje bitwa nad Bzurą, początkowe sukcesy. Te natarcia zostaje wstrzymane i próba przedarcia się jednostek do Warszawy. W tych walkach bierze udział Lech Neyman. W Puszczy Kampinoskiej zostaje ciężko ranny, zostaje porzucony i uznany za poległego. Tutaj jego dowódca pośmiertnie nominuje go do Srebrnego Krzyża Virtuti Militari. Jednakże Neyman żyje, zostaje odnaleziony przez jakiś, jak to wspomniałem, jakiś łazików żołnierzy tej Puszczy Kampinoskiej i zostaje przetransportowany do Modlina. I w tym Modlinie w strasznych warunkach dotrwał do kapitulacji. Niemcy tych ciężko chorych żołnierzy przewożą do Legionowa, tam budują taki prowizoryczny szpital. Neyman staje przed komisją, bo trzeba podjąć decyzję, Niemcy muszą podjąć decyzję, czy jedzie do flagu, czy go zwalniają. Jednakże jest tak kontuzjowany, że postanawiają go z tej niewoli zwolnić. No i tutaj organizują jego przyjaciele z korporacji poznańskiej transport do Warszawy. No i w Warszawie następuje długa rekonwalescencja, kilka operacji. Jest kontuzjowany do końca życia, kuleje jeszcze odłamki w 1948 roku podczas procesu. O tym dokumenty świadczą, że jest jeszcze te ślady wojenne, będą za nim gdyby kroczyć do końca jego życia. W Warszawie podczas tej rekonwalescencji, gdzie tutaj jego przyjaciele zajmują się czarnym handlem, żeby jakoś przeżyć, rozpoczyna swoją taką kolejną błyskotliwą działalność poświęconą właśnie rewindykacji ziem zachodnich. Włącza się w działalność konspiracyjną w grupy Szaniec, czyli przedwojennych ONR-owców. No i jego program jest na tyle interesujący, że staje się programem całej organizacji. Publikuje pierwsze swoje publikacje, Polska po wojnie, później Szaniec Bolesławów, później likwidacja Niemczyzny. Jest to na tyle interesujące, że zostaje jednym z głównych ideologów i to nie tylko zajmuje się kwestiami teoretycznymi, ale też zostaje mu przydzielony taki zespół koncepcyjny, który ma działać i organizować to przejęcie ziem zachodnich w sposób już fachowy i szczegółowy. Chodziło o tam inwentaryzację różnego rodzaju instytucji, fabryk, nawet kwestie przywrócenia dla polskich mieszkańców Słowian, którzy mieszkają na tym terenie, kwestie repolonizacji ludności miejscowej. No to są dość ciekawe publikacje, którymi również próbował zainteresować władze Polski podziemnej, delegatury rządu. No to było tyle proste, że wielu jego kolegów korporantów z Uniwersytetu Poznańskiego, działaczy Organizacji Ojczyzna, była członkami delegatury też Biura Zachodniego, także przepływ informacji był w obie strony. Było pewne zainteresowanie, ale to się nie przerodziło w jakąś trwałą współpracę. Te działalność konspiracyjna również odnajdujemy w materiałach niemieckich na temat publikacji organizacji Szaniec, broszur czy też prasy konspiracyjnej. No mamy tutaj informację, że Niemcy o tym wiedzieli, byli zainteresowani, szukali osób, które tym się zajmują w swoich raportach. No i Lech Neyman oprócz tej pracy koncepcyjnej w pionie politycznym tego podziemia narodowo-radykalnego piął się w górę, został 43. osobą numer 2 tej struktury konspiracyjnej związanej z grupą Szaniec, jak gdyby kierował całą tą rozległą organizacją.
Był kiedyś inny świat, który znałeś ty, który znałam ja. Odmierzałam czas w rytm twoich kroków. Razem biegliśmy za ogniem, który bezlitośnie zmienić miał. Miasto w popiół, był kiedyś inny świat, miłość bez tchu. Chcę ufać znów, że rozumiesz bez wielkich słów, że twoje usta dotkną jeszcze raz moich ust. Zamykam oczy, czuję jak w twoich dłoniach tonie moja twarz. Przysięgasz miłość, aż po śmierć. Słyszę wspólne bicie naszych serc. I chociaż walczysz z całych sił o coś więcej niż parę chwil, po cichu ciągle wierzę, że nadejdzie taki dzień, gdy wrócisz by stąd zabrać mnie i powiesz mi. Wciąż kocham cię.
Dziś audycję Historia, jakiej nie znacie, poświęcamy Lechowi Neymanowi. Jutro mija 111. rocznica urodzin Lecha Neymana, opowiada dr Rafał Sierchuła.
W 1942 roku Lech Neyman, podobnie jak część grupy, cała grupa jego przyjaciół, zostali włączeni do Narodowych Sił Zbrojnych. W tej strukturze zajmował się cały czas kwestiami zachodnimi w strukturze cywilnej, w służbie cywilnej narodu. Został kierownikiem Wydziału Zachodniego, który, tak jak wspominałem, opracowywał plany zagospodarowania ziem zachodnich. Plany, które, co ciekawe, miały być oparte na działalności samorządowej. Neyman w swoich pismach pisał, że jakakolwiek działalność polityczna po wojnie na ziemiach zachodnich może tylko opóźnić złączenie tych ziem z Polską i nie przewidywał działalności partyjnej w przeciągu 20 lat. Chodziło o to, żeby gdyby oddolnie zbudować struktury, które w sposób lokalny, samorządowy, społeczny, można to określić, zintegrują te ziemie z Polską. Oczywiście propagowano tutaj kolonizację tych ziem, odsunięcie z tych terenów, wysiedlenie z tych terenów Niemiec. To zresztą miało miejsce po 1945 roku w wydaniu komunistycznym i bardzo silny nacisk na polonizację tamtejszej ludności. Plus jeszcze taki dość ciekawy program też rechrystianizacji. Uważano, że należy Niemców powtórnie schrystianizować jako podatnych na religię protestancką, po prostu spowodować ich konwersję na katolicyzm. No i wtedy w ciągu 2-3 pokoleń ta ludność miała stać się Polakami i zintegrować się z Rzeczypospolitą. Działalność Neymana w Warszawie, bo w NSZ-cie miała miejsce do wybuchu powstania warszawskiego. W końcu lipca 1944 roku opuścił wraz z grupą swoich współpracowników Warszawę, trafił do Częstochowy, a stamtąd został skierowany do Krakowa. W tym okresie należał do tej części Narodowych Sił Zbrojnych, która nie staliła się z Armią Krajową, pozostawała samodzielną strukturą. I stąd z powodu braków też kadrowych został nominowany jako dowódca do dowodzenia Okręgiem Krakowskim Narodowych Sił Zbrojnych, który był w tym czasie w stanie takiej rozsypki w związku ze scaleniem, w związku z tym, że część tego województwa została zajęta przez Sowietów. No tam po prostu musiał jechać, chociaż nie chciał, te sprawy wojskowe już go tak nie interesowały po tej kontuzji, ale ten okręg odbudował, zachowały się rozkazy z jego podpisem, zarówno w aktach Urzędu Bezpieczeństwa, jak i też w dokumentach niemieckich. Także mamy taką dokumentację jego działalności. Co ważne, w tym okresie po wybuchu powstania, po klęsce powstania warszawskiego, Grupa Narodowych Sił Zbrojnych postanowiła stworzyć taką namiastkę nowej struktury politycznej, nowego rządu na terenie Polski, złożonej z ONR-owców. I w tej sprawie Neyman został delegowany, aby zapoznać się, z tą koncepcją kardynała Sapiehę w Krakowie. Kardynał Sapieha zdecydowanie sprzeciwił się tym poglądom. Również fakt, że część osób związanych z delegaturą po powstaniu nie poszła do niewoli, tylko przetrwała, również znalazła się w Częstochowie, sprawiło, że ten projekt taki na wyrost organizowany upadł. Także to warto o tym wspomnieć. Natomiast jakichś dużych efektów nie było. Kilka wydawnictw prasowych, które o tym informowały. To zostało to później w terenie gdyby spacyfikowane przez legalne władze delegatury rządu. Neyman pozostawał w Krakowie do ofensywy sowieckiej w styczniu 1945 roku. Był planowany, był jedną z osób, które były planowane do ewakuacji na zachód. Część działaczy politycznych grupy Szaniec przedostała się na zachód, natomiast z tej grupy odłączył się Neyman, motywując to tym, że całe kilka lat walczył o ziemię zachodnie i chciałby kontynuować tą walkę polityczną. Nie chciał też zostawić swoich współpracowników. No, taki dość ciekawy pogląd na tą sytuację. No i trafił najpierw do Będzina, później w kwietniu dopiero dotarł do Poznania, w którym już od lutego 1945 roku działają struktury Narodowych Sił Zbrojnych, struktury, które organizuje Stanisław Kaśnica, jego przyjaciel z korporacji, jego przyjaciel ze studiów, z działalności przedwojennej i z okresu wojennego. Taki dość bliski kontakt.
Wilcze zęby, oczy siwe, groźnie garść obuszkiem furczy, gniew w zawody z wichru zrywem, dzika radość, lot jaskółczy, czyn to czyn, zapadła klamka, puścić kura poza ściankach. Hej, kto szlachta za Kmicicem, hajdana, Womontowicze. Hej, kto szlachta za Kmicicem, hajdana, Womontowicze. Przodkom kule między oczy, krótką rozkosz dać sikorkom. Po łbie kto się napatoczy, kijów 100 chudo pachołkom. Potem picie do obłędu, studnia śnieg, by z tobą jędrość. Ej, kto szlachta za Kmicicem, hajdana, Womontowicze. Ej, kto szlachta za Kmicicem, hajdana, Womontowicze.
krzyż, na krzyż przysięga, tak krucyfik z cyrografem i oddala się oleńka. Rządzę się wychłoszczę batem, za to swoich siec czy obcych, jedna praca za mną chłopcy. Ej, kto szlacha za kmicicem, hajda, po Montowicze. Ej, kto szlacha za kmicicem, hajda, po Montowicze. Wreszcie lek na duszy blizny, Polska suknem radzi miła. Bóg wróg prywatny, wróg ojczyzny, niespodzianka jakże miła. Los sumienie panny stradę wynagrodzi spór z magnatem. Ej, kto szlachta za kmicicem, hajda, po Montowicze. Ej, kto szlachta za kmicicem, hajda, po Montowicze. Jasna góra, czas pokuty, trup, trup, kmicic strzela z łuku. Klasztor płaszczem niech zasnuty, szwedzkich armat strasznym huku. Jędrek się granatem bawi, ksiądz Kordecki błogosławi. Ej, kto szlachta za kmicicem, hajda, to Montowicze. Ej, kto szlachta za kmicicem, hajda, to Montowicze. Jest nagroda za cierpienie, kto się śmieli, ten korzysta. Dawnych grzechów odpuszczenie, król więtrkowi skroni ściska. Masz Tatarów, w drogę ruszaj, raduj Boga, rzezią w Prusach. Ej, kto szlachta za kmicicem, hajdana, po Montowicze. Ej, kto szlachta za kmicicem, hajdana, po Montowicze. Krzyż ojczyzna, Bóg prywata, warchoł w oczach zmienia skórę. Wierny jest jak topór kata i podobno ma naturę. Więc za słuszną sprawność ręki będzie ręka i olęki. Łaska króla, dworek dzieci, szlachcic, co przykładem świeci. Ej, kto szlachta za kmicicem, hajda, po Montowicze.
Te aresztowania w Poznaniu w 1945 roku tej struktury wojskowej, no, to był początek zagłady struktur wojskowych NZ-u. Tak naprawdę w ciągu 1945 roku najpoważniejsze skupiska dowódcze NZ-u zostały przez Urząd Bezpieczeństwa rozbite. W wyniku działań agenturalnych, w wyniku masowych represji pozostał taki trzon ten polityczny, do którego należał Kaśnica, Neyman i jeszcze kilku działaczy, którzy tak naprawdę byli cały czas usilnie poszukiwani przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. To odnajdujemy w raportach, które były przesyłane do Berii przez nadzorujących pracę UB funkcjonariuszy NKWD. Ta działalność, tej działalności przynosi kres luty 1947 roku, kiedy zostają aresztowani przywódcy Narodowych Sił Zbrojnych, Stanisław Kaśnica w Zakopanem. W tym samym czasie zostaje aresztowany w Poznaniu Neyman na ulicy Kantaka, w lokalu, w którym mieszkał. No i zostają przewiezieni do Warszawy i tam rozpoczyna się roczne śledztwo, które ma zakończyć się takim spektakularnym, czyli procesem pokazowym. Czyli skazani podczas procesu mają się przyznać do winy, mają się ukorzyć, mają przedstawić się jako zbrodniarze, no i tutaj w majestacie prawa mają zostać skazani. Ten proces pokazowy miał to do siebie, że on był reżyserowany. Tam w zasadzie przygotowywano więźniów do tej sprawy jak do spektaklu, który miał mieć bardzo poważny wymiar propagandowy, stąd materiały prasowe, codzienne sprawozdania z procesu, stąd nagrania procesu w formie płyt, które były transmitowane, stąd również pewna selekcja osób, które miały na tym procesie być. No, aktywiści partyjni, osoby z ludu zaangażowane, oczywiście nie osoby przypadkowe, to była taka reżyseria i Ten proces, który trwał prawie miesiąc, no, zakończył się w przypadku Neumanna porażką, ponieważ on nie przyznał się do zarzuconych mu win. Starał się przedstawić swoją działalność polityczną, kwestie zachodnie. No, był prawnikiem, wiedział, jak tutaj przemawiać, jak argumentować. No, nie przewidział tego, że to wszystko jest taką fikcją prawniczą. Być może ta jego aktywność i ta jego krnąbrność spowodowała, że spośród 7 osób, które były w tym procesie, został skazany na karę śmierci, bo przyglądając jego akta i jego zeznania, i jego dokonania z perspektywy Urzędu Bezpieczeństwa, no nie ma tam żadnych takich rzeczy, za których się, które ewidentnie otrzymywało się karę śmierci. W przypadku Kasznicy, no, tutaj wchodziło w grę działalność wojskowa, natomiast w przypadku Neumanna, no, jest to dla mnie do dzisiaj rzeczą tajemniczą, dlaczego otrzymał karę śmierci. Zwłaszcza, że miał bardzo silne atuty takie, żeby przetrwać. No, między innymi jedna z osób, które ukrywał w Krakowie, Żyd, złożył zeznanie bardzo broniące Lecha Neumanna, przedstawiające go w bardzo dobrym świetle jako osobę, jako chrześcijanina, osobę, która z narażeniem życia pomogła jemu, jego rodzinie. No, takie rzeczy w procesach politycznych sprawiały, że nawet ludzie z karą śmierci otrzymywali dożywocie albo zmieniano wyrok. W przypadku Neumanna nie zastosowano żadnych ulg. Jego obrońca napisał takie wielkie pismo z uchybieniami, które zostały zawarte w akcie oskarżenia wobec niego. Na to pismo w ogóle nie uzyskano żadnej odpowiedzi. 2 marca został, tak jak wspomniałem, wspólnie z Stanisławem Kasznicą skazany na karę śmierci. No i w 2 tygodnie później został zamordowany w Mokotowie strzałem w tył głowy i przewieziono jego zwłoki na wysypisko nieopodal cmentarza Powązkowskiego, które z czasem stało się częścią tego cmentarza, no i dzisiaj jest to kwatera EU. I tak naprawdę po tym wyroku zapadła kurtyna milczenia o Neumannie. Troszkę jego przyjaciele na emigracji wspominali jego działalność w kwestiach ziem zachodnich, natomiast nastąpiła cisza, którą została przerwana dopiero po roku 1989, kiedy tak naprawdę można było wszcząć działania naukowe, żeby tą postać przybliżyć. Miałem tą przyjemność, że zająłem się akurat tą osobą. Udało się znaleźć dokumenty. Efektem tych działań jest książka o Lechu Neumannie, ale to rzecz bardziej istotna jest to, że podczas pracy ekshumacyjnych grupy profesora Krzałżyka, grupy IPN-owskiej, została odkryta mogiła, w której znaleziono 3 szkielety. Jedną z tych osób, które zidentyfikowano bardzo szybko, dzięki temu, że żyła rodzina, był Stanisław Kasznica. Natomiast co do 2 osób, myśmy jako historycy wiedzieli, kto to jest, tylko chodziło o kwestię identyfikacji. No i rzeczywiście udało się dzięki działaniom właściwie 3-4 pionów Instytutu Pamięci Narodowej tej ekshumacji, identyfikacji dokonać, bo to zarówno pion archiwalny, on ma dokumenty, pion naukowy, praca historyczna, pion poszukiwawczy, który odegrał, i pion śledczy, który odegrał poważną rolę, ponieważ udało nam się znaleźć grób w Poznaniu rodziny, bliskiej rodziny Lecha Neumanna. Tu chodzi przede wszystkim o jego mamę i jego siostrę, i dokonano w grudniu 2017 roku ekshumacji, identyfikacji tych osób. Zostały pobrane z grobów, ze szczątków rodziny DNA. No i 1 marca spektakularny sukces, czyli możliwość wręczenia rodzinie noty identyfikacyjnej. Także jest to jak gdyby ostatni nienapisany przeze mnie rozdział jego biografii, ale niezwykle istotny, bo w ciągu tych lat 90. i od roku 89. do tego momentu oczywiście Lech Neumann zaistniał w przestrzeni publicznej Poznania. Z jednej strony jest jego tablica wspólnie z Kasznicą w kościele dominikanów, w krużgankach kościoła dominikanów, jako takie pierwsze miejsce, w którym on się pojawił. Później podobna tablica na ulicy Grodgera, gdzie w czasie wojny mieszkał Kasznica, ale został tam również, na tej tablicy jest wymieniony Lech Neyman i staraniem rodziny w miejscu, gdzie leży jego matka i siostra, jest grób symboliczny na cmentarzu Junikowskim. No teraz czekamy na decyzję rodziny, gdzie szczątki Lecha Neymana znajdą swoje doczesne miejsce, czy to będzie Warszawa, czy Poznań, tego nie wiem. Nie udało mi się na ten temat z rodziną porozmawiać, ale myślę, że jest to rzecz niezwykle ważna, bo człowiek, który rzeczywiście, jak sam wspominał, nie działał na żadnej organizacji, tylko dla Polski, która nie od nas się zaczęła i na nas się nie skończy, jest warty przypomnienia. Myślę, że ta postać, podobnie jak postać Stanisława Kasznicy, no, przybija się na terenie Wielkopolski. Myślę, że też w przypadku Neymana również na terenie województw zachodnich, w Szczecinie, tam jest osobą znaną w środowiskach nie tylko kombatanckich, ale również młodzieży narodowej, jako przykład osoby, która no też poświęciła tak naprawdę swoje życie osobiste, rodziny nie założył, koncentrował się gdyby do samego końca na działalności politycznej, która była ukierunkowana bardzo konkretnie, czyli na ziemię zachodnie.
Była to opowieść doktora Rafała Sierchuły z poznańskiego IPN-u o Lechu Neymanie, adwokacie, poruczniku rezerwy Wojska Polskiego, działaczu Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska i Obozu Narodowo-Radykalnego. Neyman urodził się 7 stycznia 1909 roku. Jutro mija 111. rocznica jego urodzin. Wymazany z kart historii przez komunistów powraca do zbiorowej pamięci. Badaniem życia Lecha Neymana zajmuje się dr Rafał Sierchuła. Piotr Świątkowski, dobranoc.